Dzisiaj chciałbym pochylić się nad jednym wersetem zapisanym w liście do Galacjan, 5 rozdział, 13 werset. Brzmi on tak: bo wy do wolności zostaliście powołani, bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie żądzy ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Drodzy, żyjemy w szczególnych czasach, gdzie słowo wolność nabrało szczególnego znaczenia. Myślę o ostatnich dziesięcioleciach, o ostatnich wiekach. Jesteśmy świadkami wielu zdarzeń pod hasłem wolność. Weźmy na przykład ruchy narodowo-wyzwoleńcze. Moglibyśmy spojrzeć daleko w historię, ale nie trzeba aż tak daleko. Upadek bloku wschodniego. Powstało wiele nowych państw, które kiedyś były, potem zanikły. Dzisiaj są znowu. Wiele z tych narodów odzyskało suwerenność. Jak na przykład nasz kraj, Polska. Byliśmy takim zależnym narodem, krajem. I wszystko odbywało się, jak pamiętamy, ci, którzy uczestniczyli, pamiętamy, pod hasłem wolność. To słowo bardzo często padało z trybun w rozmowach z ludźmi. Nareszcie wolność, nareszcie będziemy mogli decydować sami o sobie. Inne to rewolucja społeczna. Jesteśmy niektórzy bardzo zaawansowani wiekiem, pamiętają czasy kapitalizmu, potem socjalizmu, może niektórzy komunizmu, faszyzmu. I tutaj również to wszystko się odbywało pod hasłami wolność, równość, braterstwo. I wreszcie odwołam się do trzeciego obszaru, rewolucja obyczajowa. Paryż 1968 rok. Myślę, że niektórzy z nas pamiętają tamte czasy, pamiętamy z telewizji obrazki, jak studenci podpalali samochody, rozbijali w Paryżu szyby w sklepach. Wielki bunt młodzieży studenckiej, studenckiej Sorbony. Wolność obyczajowa. Bunt przeciw dotychczasowemu porządkowi. Pod hasłem teraz wolność. Ten bunt przyniósł wiele złego do współczesnego społeczeństwa. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Kiedy pochylałem się nad tym fragmentem, zadałem sobie pytanie: o jakiej wolności mówisz, Pawle? O jakiej wolności mówisz? I tutaj myślę, warto podejść do tego, biorąc pod uwagę kontekst. A kontekst mówi jednoznacznie. Cały list do Galacjan, bo z tego listu cytowałem, skierowany był do może jednego zboru, może do kilku zborów w takim regionie, który nazywał się Galacja. Tam było kilka zborów, które Paweł założył. List został napisany około roku 50, a więc dosyć wcześnie, jeśli chodzi o służbę Pawła. Niektórzy teolodzy twierdzą, że to był pierwszy list, który Paweł napisał po pierwszej podróży misyjnej. Został napisany w reakcji na pewne wydarzenia w zborach galackich, czy może w jednym ze zborów galackich. Jakie? Jakie to wydarzenie było przyczyną, było powodem napisania tego listu? Odpowiedź znajdziemy w liście do Galacjan, 1 rozdział, 6 werset. Paweł już po tym wstępie, on pisał w takim stylu zachodnim, a więc najpierw był wstęp, powitanie, a potem przeszedł do konkretów i czytamy tak: dziwię się, napisał apostoł Paweł, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Chociaż innej nie ma, są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcać Ewangelię Chrystusową. To był główny powód napisania tego listu. Oczywiście Paweł nie wiedział o tym, że pisze fragment Nowego Testamentu. Po prostu napisał list, którym odniósł się do pewnych nieprawidłowości. Co to za ludzie, którzy niepokoili, którzy siali fałszywą Ewangelię, bo tak należy to określić? Byli to chrześcijanie pochodzenia żydowskiego. Jak wiemy, tak jak jest dzisiaj, tak i w tamtych czasach, było wiele diaspor żydowskich rozsianych po całym ówczesnym świecie cywilizowanym. I również w tamtym regionie była dosyć spora liczba Żydów, którzy żyli, którzy rozkręcali swoje biznesy. I niektórzy z nich się nawrócili. Niektórzy z nich oddali swoje życie Jezusowi Chrystusowi, w konsekwencji tego narodzili się na nowo, przyłączyli się do zboru. Ale ci ludzie już bardzo po niedługim czasie zaczęli siać zamęt w tych zborach, które nie były stricte żydowskimi, tylko były pogańskimi, a więc niewiele miały wspólnego, prawdopodobnie nawet nie wiedziały, kim są Żydami, a może tylko wiedziały tak ogólnie. Co głosili? Głosili, że jeśli chcecie być zbawieni, to nie tylko musicie uwierzyć w Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, ale musicie dać się obrzezać i przestrzegać zakonu. Dlatego między innymi Paweł napisał w tym wersecie, który czytałem na początku, że do wolności zostaliście powołani bracia, bo bracia mogli dać się obrzezać. Więc Paweł do nich się zwraca, ponieważ oni byli zmuszani, byli zachęcani i ci fałszywi nauczyciele próbowali ich, tak powiem, skierować na niewłaściwy tor. Jakie było w tym stanowisko Pawła i w jaki sposób podszedł do tej sprawy? Podszedł bardzo jednoznacznie, tak, że gdy się czyta te słowa, człowiek się zastanawia głęboko. Napisał tak Galacjan 5:4. Odłączyliście się od Chrystusa wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia, i dodaje, wypadliście z łaski. Bardzo szorstkie, bardzo mocne, bardzo zdecydowane słowa, które apostoł Paweł kieruje do tych ludzi, którzy oprócz Chrystusa poszukiwali jeszcze jakichś dodatkowych dróg, ścieżek. Żeby w pełni zrozumieć przesłanie tego listu i szczególnie tego fragmentu, warto przyjrzeć się troszeczkę szerzej. Tu głównie kieruję słowa do tych, którzy być może od niedawna czytają Boże Słowo. Pismo Święte zawiera dwa przymierza. Stare przymierze i nowe przymierze. Stare przymierze to to, które Bóg zawarł z potomkami Abrahama. Nowe przymierze Bóg zawarł z człowiekiem. Stare przymierze to zakon, nowe przymierze często nazywamy łaską. Czym jest zakon? Czym jest to stare przymierze? Czy czym było? Bo należy mówić o czasie przeszłym dokonanym. Zakon to około 630 przepisów, różnych przepisów, ponieważ te przepisy porządkowały życie ówczesnego narodu. I mamy tutaj zarówno prawo cywilne, jak i obrzędowe, jak również i moralne. Prawo cywilne odnosiło się do życia Izraelitów jako narodu wybranego, a więc to jest ten pierwszy dział. Drugi, prawo obrzędowe, ściśle i jasno określało to, co się miało dziać w świątyni. A więc w jaki sposób składać ofiary, w jakich okolicznościach i tak dalej, i tak dalej. I wreszcie prawo moralne odnosiło się do relacji człowieka z Bogiem i relacji pomiędzy ludźmi. Izraelita, aby zostać uznanym za sprawiedliwego w oczach Bożych, musiał skrupulatnie przestrzegać tych wszystkich przepisów z tych trzech działów. A więc nawet ważne było, czy składał ofiarę, czy uczestniczył w świętach, nie tylko jak prowadził swoje życie. To wszystko miało dla niego znaczenie. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, 3 rozdział, 20 werset, daje gorzkie świadectwo dotyczące usprawiedliwienia z zakonu. I pozwólcie, że je zacytuję. Napisał tak: dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim, czyli przed Bogiem, żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Wydał jednoznaczny werdykt. Nie dlatego, że nie lubił zakonu. Jak wiemy, Paweł był Żydem, był faryzeuszem i zanim się nawrócił, był rozkochany w tych wszystkich przepisach. Był bardzo skrupulatny, był bardzo dokładny w tym wszystkim, co robił. Ale kiedy narodził się na nowo, kiedy Duch Boży zamieszkał w jego sercu, kiedy doświadczył, co to znaczy być zbawionym z łaski, porzucił te wszystkie żydowskie zwyczaje, przepisy i stał się człowiekiem wiary. I myślę, że to, co się najbardziej przebija w listach apostoła Pawła, to to właśnie, że zachęca do zaufania Bogu. Zachęca do tego, aby człowiek spojrzał na krzyż Jezusa Chrystusa, bo mówi: w tym dziele jest Twoje i moje zbawienie. I tak właśnie napisał również w 21 wersecie listu do Rzymian, 3 rozdziału, to co przed chwileczką czytaliśmy. I napisał tak: ale teraz, niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. A więc Paweł daje sygnał, daje informację. Mówi: tamto nie było w stanie człowieka doprowadzić do sprawiedliwości. I Bóg otworzył nowe drzwi. Co to za sprawiedliwość, ta nowa droga, którą Bóg otwiera? To jest właśnie to, co powiedziałem przed chwileczką. Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Syn Boży przyszedł na ziemię, aby przyjąć postać człowieka. I kiedy przyszedł i był pośród nas, to, co jest niesamowite, był tak normalny, że wielu z nich nie rozpoznawało, że to jest Stwórca Wszechświata. I kiedy nadszedł dzień, złożył swoje życie w ofierze na krzyżu. Boże Słowo mówi, że złożył w ofierze na krzyżu życie za mnie i za ciebie. Bez względu na to, jakie masz przekonania, kiedy umierał na krzyżu, widział ciebie. Widział twoje grzechy. Widział twoje i moje nieprawości. I kiedy rozkładał swoje ręce, aby wbito w niego gwoździe, dokonywało się zbawienie twoje i moje. Twoje i moje usprawiedliwienie. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał co? Miał żywot wieczny. Często nazywamy Go złotym wierszem, złotym wersetem Nowego Testamentu. I istotnie jest złoty, bo przynosi nam ufność, przynosi nam nadzieję. W Jezusie Chrystusie jest nasze zbawienie. To On, tak jak powiedziałem przed chwilą, dokonał odkupienia. Uczynił nas zdolnymi i godnymi do tego, abyśmy mogli stanąć przed naszym Ojcem. Wcześniej nikt z nas nie byłby w stanie. Nie jesteśmy w stanie w naturalny sposób godnie stanąć przed Bogiem, bo Biblia mówi, że jesteśmy grzesznikami. to Jego sprawiedliwość przykryła mnie i dzisiaj mogę stać, dzisiaj mogę podnosić ręce, dzisiaj mogę się radować i dzisiaj mogę rozkoszować Jego obietnicami. Jego płaszcz sprawiedliwości, jak często możemy czytać w Bożym Słowie, przykrywa nasze winy, nasze grzechy i dzięki temu stajemy się godni, aby nazywać się dziećmi Bożymi. Dzięki temu też, że Bóg nas oczyścił i uczynił godnymi nazywania się dziećmi Bożymi, wstąpił do naszych serc Duch Pański, Duch Święty i staliśmy się Bożą świątynią. Niesamowite przeżycie, niesamowite doświadczenie, niesamowita prawda, bo to nie jest tylko przeżycie, że gdzieś tam kiedyś zostałem ochrzczony Duchem Świętym, ale to się dzieje każdego dnia. Duch przebywa w Twoim i w moim sercu. Czy to nie jest piękne? Drodzy, kiedy weźmiemy stare przymierze, kiedy weźmiemy zakon i kiedy przyjrzymy się temu blisko, wtedy rozumiemy, jak znacząca, jak inna jakość przyszła w nowym przymierzu. Stare przymierze, kto miał relację z Bogiem? Mojżesz miał. Zbudował sobie specjalny namiot, do którego chodził, aby rozmawiać z Bogiem, aby mieć bezpośrednią społeczność, relację z żywym Bogiem. Ale oprócz niego nigdzie nie czytam. Jozue siedział u namiotu, bo chciał choćby troszeczkę doświadczyć z tego, co przeżywał Mojżesz. A reszta ludzi tylko słuchała. To, co Mojżesz przyjął od Pana Boga, przekazywał tym ludziom. Nie mieli żadnej relacji z Bogiem. Mieli relację z Jego prawem, jeśli mieli. Wiemy, jak historia nosi, że nie zawsze byli posłuszni, czy nieczęsto byli posłuszni. Tak bym to określił. Myślę, że jest bliższe prawdy. Ta nowa jakość to, że Twoja i moja relacja z Bogiem oparta jest na miłości. Oparta jest na miłości. To jest głębokie słowo. Bóg nas miłuje. Bóg mnie miłuje takim, jaki jestem. Wszystkimi moimi słabościami, niedoskonałościami, z wszystkim tym, co jest za mną i co będzie przede mną. Bóg to wszystko zna, widzi, przenika, ale On mnie miłuje. To samo jest w Twoim życiu. Bóg Ciebie miłuje, takim, jakim jesteś, ponieważ Boża miłość jest bezwarunkowa. Bóg jest miłością. I ta relacja właśnie oparta jest na miłości. A więc widzimy, że Bóg dokonuje głębokiej przemiany. Już nie ja, nie to, co zrobiłem lub czego nie zrobiłem, decyduje o tym, czy jestem sprawiedliwy, czy nie. Ale to, co Jezus Chrystus uczynił, zdecydowało o tym, że mogę być sprawiedliwy w oczach Bożych. Jeśli tylko przyjdę do Niego, jeśli tylko odwrócę się od dotychczasowego życia i pojednam się z Bogiem. I to jest jedna strona medalu, tak bym to nazwał. To jest jedna granica, że gdzieś nawet chrześcijanie szukają jakiegoś prawa, jakichś zasad, których chcieliby się konkretnie trzymać i w ten sposób udowodnić Bogu, że są godni nazywania się sprawiedliwymi. Ale takiego prawa, takich zasad, takiego spisanego kodeksu, o jakim myślimy, o jaki mieli Żydzi, nie ma w Nowym Testamencie. Ale jest też druga strona medalu. Apostoł Paweł w liście do Galacjan 5:13 napisał: tylko pod pozorem tej wolności nie popłażajcie ciał. I tak się zastanawiałem nad tym fragmentem Bożego Słowa. I pomyślałem sobie, nauka raz zbawiony, na zawsze zbawiony ma swoje korzenie już na samym początku. Już w latach 50. pierwszego wieku funkcjonowała. Wielu ludzi doszło do następującego wniosku. Aha, skoro moje usprawiedliwienie, moja sprawiedliwość nie jest zależna od moich uczynków, od tego, co czynię lub czego nie zrobiłem, a wyłącznie od wiary w Jezusa Chrystusa, no to mogę żyć teraz, jak mi się podoba. Zbawienie jest załatwione i mogę teraz realizować swoje marzenia, swoje pragnienia w cudzysłowie. Mogę się dobrze bawić na tym świecie, bo to i tak nie ma znaczenia. Nawet w jednym z listów apostoł Paweł takie retoryczne pytanie zadał, czy mam grzeszyć, aby łaska była obfitsza? I niektórzy ludzie w ten sposób myśleli. Im więcej nagrzeszę, tym bardziej błogosławiona, bardziej obfita będzie Boża łaska w moim życiu. Życie w zakonie to jedna skrajność, ale życie w pobłażaniu grzechowi, ciału, to druga skrajność. Dlatego apostoł Paweł w liście do Galacjan jakby stawia naprzeciw takie dwójki. Jak czytamy ten list, możemy to bardzo łatwo wychwycić, zauważyć. Mówi o zakonie i o łasce. Przeciwstawia te dwa przymierza sobie. Ale w liście do Galacjan możemy spotkać drugą taką parę. I to jest ciało i duch. Zakon i łaska, ciało i duch. I bardzo wiele treści jest poświęcone tym dwóm parom. Kiedy Jezus umarł na krzyżu, ten stary Adam, który żył w każdym z nas, został wraz z Nim ukrzyżowany. I zostaliśmy wzbudzeni do nowego życia. Twój i mój duch został ożywiony. Jesteśmy nowymi stworzeniami. Ale Biblia i doświadczenie uczy nas, że póki co żyjemy w okresie przejściowym, żyjemy w ciele, które nie zostało przemienione. Ciele, które jest bardzo podatne na grzech. Ciele, które jest podatne na pokusy. Ciele, które przeciwstawia się naszemu wewnętrznemu, nowemu człowiekowi. Prawdziwa walka, która jest w każdym z nas. Jeśli jej nie ma, to zadaj sobie pytanie przed Bogiem, czy jesteś chrześcijaninem. W każdym z nas jest ta walka. Albo zwyciężamy, albo przegrywamy. Dlatego apostoł Paweł w 5 rozdziale, 16 werset napisał tak. Według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Według ducha, według tego nowego człowieka, który opiera się na wierze, na Bożym Słowie, na Bożych obietnicach, na Bożych prawdach. Jeśli twardo stoimy na fundamencie Bożego Słowa, wtedy zaczynamy doświadczać Bożego zwycięstwa w naszym codziennym życiu. Kolejna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to apostoł Paweł w tym wersecie zachęca do tego, abyśmy służyli jedni drugim. Służba cechuje się tym, że ten, który usługuje się, uniża. Zgadzacie się ze mną? Pan Jezus bardzo wiele mówił na ten temat, a mamy piękną ilustrację, piękny przykład, piękny obraz, kiedy gdzieś tam w czasie wieczerzy paschalnej przepasał się ręcznikiem, wziął misę i zrobił coś, co w oczach tych ludzi było poniżające, bo to była robota dla niewolnika. Sługa, niewolnik, dulos greckie, to są te same słowa. Ale Jezus bierze tą wodę i bierze ręcznik i podchodzi do każdego z uczniów i prosi, aby mu podał nogę, jedną, potem drugą i obmywa je, wyciera I mówi, zrobiłem to po to, aby wam dać przykład, abyście wiedzieli, że tak należy postępować. Sługa to ktoś, kto się uniża. Jeśli nie uniżam się, nie ma we mnie uniżenia, nie jestem sługą. Wiecie, niedawno mieliśmy ordynację tutaj brata Roberta, mieliśmy gościa z zagranicy. I pamiętam, jak to był gość z USA, pastor dosyć dużego zboru. Pamiętam, jak brat Mirek Kulec stanął tutaj i prawie przez 5 minut przedstawiał go i opowiadał, jak wspaniałym jest pastorem, jak wspaniałym jest przyjacielem, jak wspaniałym jest chrześcijaninem. A potem został poproszony tutaj do przodu, wyszedł, przywitał się i zaczął głosić Boże Słowo. Nie odniósł się do tego wszystkiego, co tu było powiedziane. Po prostu prawdziwy sługa. Nie przyjechał, aby błyszczeć. Zobaczcie, jak jestem wielki i wspaniały. Ale przyjechał, aby służyć. Wiecie, bardzo mi to zaimponowało. Powiedziałem, to jest naprawdę Boży człowiek. Boże Słowo zachęca nas dalej, abyśmy służyli sobie nawzajem. Jedni drugim. Halelon. Kiedyś usługiwałem na temat tego słowa, jest użyte 12 razy w Nowym Testamencie. I oznacza, że nawzajem sobie. To nie jest coś takiego, że no, ja mogę, a ty po prostu tylko możesz przyjmować posługiwanie. Nie o to chodzi. To jest słowo, które wyraża taką współzależność. Że powinniśmy jako chrześcijanie posługiwać sobie. Każdy w taki sposób, jaki potrafi, jakim ma namaszczenie, jakim ma Boże prowadzenie. I apostoł Paweł dodał jeszcze coś bardzo ważnego. Napisał tak, abyśmy usługiwali sobie nawzajem w miłości. Abyśmy usługiwali sobie nawzajem w miłości. I tutaj należy postawić pytanie, co to oznacza? Mam mieć wylewne uczucia, dobre myśli. O, bracie, jak dobrze cię widzi. O, jak się cieszę. Jak jestem szczęśliwy, że mogę ci usługiwać. Drodzy, pozwoliłem sobie dzisiaj dokonać parafrazy w tym kontekście pierwszego listu do Koryntian, 13 rozdział, od 4 do 8 wersetu. Myślę, że każdy, czy większość z nas zna to Boże Słowo. I pozwólcie, że je odczytam w takiej parafrazie. Osoba, która służy w miłości, jest cierpliwa, jest dobrotliwa. Taki sługa nie zazdrości, nie chełpi się, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie. W służbie nie szuka swego. Na przykład własnej chwały, podziwu, splendoru. Po prostu jest cichym sługą i czyni to, do czego Bóg go powołał. Nie unosi się, nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy. Wszystkiego się spodziewa. To jest uniżony, dobry sługa, który kieruje się miłością. Wszystko znosi. O, bracie, już tyle razy ci pomogłem, tyle razy cię pocieszałem, tyle razy się z tobą modliłem. No i co? Ja już cię mam dosyć. Szukaj sobie kogo innego. Nie wiem jak wy, ale ja przynajmniej kilka razy straciłem cierpliwość do kogoś tam. Służba takiej osoby nigdy nie ustaje. Jeśli chrześcijanin posługuje w miłości, jego służba nigdy nie ustanie. zawsze jest błogosławiona, zawsze ma pełne ręce roboty, zawsze jest potrzebny. Dlatego myślę, znalazło się to słowo, aby posługiwać w miłości. Drodzy, kończąc, pozwolę sobie zauważyć, że każdy z nas jako chrześcijanin ma trzy pola do posługiwania w miłości. Bóg do tego nas powołał. Wyzwolił nas od naszego starego, egocentrycznego człowieka. I powołał nas do tego, abyśmy sobie posługiwali. Abym przestał patrzeć tylko na siebie. Abym przestał skupiać się na sobie i na swoich sprawach. Ale aby moje oczy były otwarte na innych. Abym widział, że brat, siostra potrzebują zachęty, pomocy, wsparcia. Do tego Bóg między innymi nas wyzwolił. I mamy trzy obszary służby. Pierwszy obszar, czyli pierwsza kategoria, to jest twoje małżeństwo, twoja rodzina. Tam jest twoja najważniejsza służba. Jeśli ta służba upadnie, pozostałe na pewno pójdą za nią. To jest najważniejsza posługa, do jakiej Bóg ciebie powołał. I chcę to dzisiaj bardzo wyraźnie powiedzieć. Bo niekiedy uważamy, że jak jesteśmy na polu misyjnym, to jesteśmy już zwolnieni, bo nie mamy czasu, tak? Wracam po pracy, jeszcze gdzieś tu byłem, tam byłem i wracam zmęczony. Żono, dzieci, dajcie mi święty spokój, jestem sługą Bożym. Ale tak nie jest. Bóg przede wszystkim ciebie i mnie powołał do tego, abyś był sługą w miłości w swoim domu. Nie będę czytał jeszcze raz tego listu, ale właśnie w takiej postawie, wobec swojej żony, wobec swoich dzieci, wobec swoich rodziców, wobec swego rodzeństwa, są tu też młodzi, wobec swoich dziadków, może wobec swoich wnuków, mamy do wykonania służbę w miłości. Potężną służbę w miłości. Jakże często człowiek tutaj zawodzi. Mówię też o sobie. Gdzieś inne sprawy są ważniejsze, a to są swoi, poczekają. Może jak będę na emeryturze, to wtedy będę miał więcej czasu, tak? Możesz nie mieć tej emerytury. A więc to jest pierwszy obszar, twoja rodzina. I warto to dokładnie przemyśleć i warto spojrzeć na siebie i powiedzieć, w którym jestem miejscu, jakim jestem sługą w swoim domu. Czy sługą pełnym miłości? Czy w ogóle jestem sługą? Drugi obszar, po tym pierwszym, jak ten pierwszy już jest obsłużony, mamy drugi obszar i tym drugim obszarem jest Kościół, jest lokalna społeczność. I tutaj Bóg nas powołuje do tego, abyśmy sobie nawzajem posługiwali. I myślę, że Bóg, dla Boga jest ważne, czy ten pierwszy obszar jest posługiwany, czy nie jest posługiwany. I wtedy daje nam zadania, daje nam kolejne obszary do posługiwania, abyśmy mogli posługiwać w miłości. I wreszcie jest trzeci obszar, to jest świat. Tak. Mamy posługiwać w tym świecie. I możemy robić bardzo wiele. I w poprzedni weekend na przykład wielu z nas posługiwało. Jedni pieśnią, inni po prostu pilnowali, inni głosili Boże Słowo, inni jeszcze się modlili, ale wspólnie posługiwaliśmy w miłości. Nie wiedzieliśmy, kto przyjdzie. Ja nie wiedziałem. Nie wiedziałem, czy będzie połowa sali, czy będzie cała sala. No w niedzielę było sporo osób. W sobotę było mniej. Czasami były jedne osoby, w następnym dniu były inne. Ale poszedłem tam, ponieważ chciałem posługiwać w miłości. Bo wiedziałem, że ci ludzie potrzebują Zbawiciela. Potrzebują narodzić się na nowo. Świat to nasi sąsiedzi. Twój sąsiad po prawej, po lewej, po drugiej stronie ulicy, twoi koledzy w pracy, twój szef, którego nie lubisz. I można by tu całą listę tworzyć ludzi z tego świata. Co możemy robić? No, możemy pójść i przekonywać do Biblii. Ja myślę, że to jest następny krok. Pierwszy krok to jest moje świadectwo. Jak pracuję, jakie mam relacje z sąsiadami. Czy czekają, aż zamknę drzwi, czy... I wtedy wychodzą, jak już mnie nie ma, czy raczej są zadowoleni, że mnie widzą. To są ważne rzeczy. Świadectwo tego, kim jestem. To są ludzie z tego świata, z którymi mam styczność. Druga sprawa to praca. Tam również dobrze widać moje świadectwo. Przyjaciele. Możemy robić wiele. Możemy dokonywać uczynki miłosierdzia. Możemy pomagać ludziom, tym, których spotkamy na drodze. Jest wiele możliwości i kiedy jesteśmy gotowi, Bóg przed nami otwiera drzwi. Zgadzacie się? Bóg otwiera drzwi i daje nam tą sposobność, abyśmy posługiwali. Ale ktoś na koniec powie, no tak, bracie, pięknie to przedstawiłeś, bardzo ładnie Boże Słowo to namalowało przed nami, ale jak to zrobić? Nie mam tej miłości, nie widzę jej w sobie. Jak mam wyjść? Moja głowa jest zwieszona, widzę czubki zawsze swoich butów, jestem przybity. Drodzy, takim wyzwaniem jest Rzymian 5:5. Czytamy tak. Czytam tylko fragment tego 5 wersetu. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Musimy się skonfrontować z tym Bożym Słowem. Czy Bóg mówi prawdę, czy nie mówi prawdę? Jeśli zostałem ochrzczony Duchem Świętym, jeśli zostałem napełniony Duchem Bożym i ten Duch Boży jest we mnie, to Boże Słowo mówi, że ta miłość jest rozlana. I może nie modlić się o to, żeby Pan Bóg dał, ale abyśmy mogli zacząć ją doświadczać i aby ona miała wpływ na nasze życie, na nasze myśli, na nasze decyzje, na nasze postawy. Boże, chcę ten dzisiejszy dzień, nie martw się o jutro, chcę ten dzisiejszy dzień przeżyć w Twojej miłości, aby ona była tym motywatorem do wszystkich moich działań dzisiaj. Wobec mojej żony, wobec moich dzieci, wobec moich bliskich, wobec mojego szefa, którego nie lubię za bardzo, ale chcę mu okazywać miłość. Chcę, aby to, co jest we mnie, co rozlałeś, aby to go dotykało. Aby mógł zobaczyć, że jestem Twoją świątynią. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia. Tylko pod pozorem tej wolności. Nie pobłażajcie ciał, ale służcie jedni drugim miłości. Czy to nie jest piękne? To jest Kościół. To jest cudowne. Jesteśmy jednym ciałem, z osobna członkami jedni drugich. I ta Boża miłość chce przepływać między nami. Chce nas dotykać. W jaki sposób chce nas dotykać? Poprzez mojego brata, moją siostrę. Poprzez naszą wzajemną służbę. Możemy doświadczać Bożej miłości, Bożej łaski, Bożej dobroci, Bożej przychylności. Wiecie, był czas, kiedy czekałem na jakiegoś męża Bożego, który przyjedzie i poruszy. Ale od pewnego czasu Bóg mi pokazuje, że nie będzie męża Bożego. Tutaj siedzi mąż Boży, na tej sali. A tym mężem Bożym jest Jezus Chrystus. A ty i ja jesteśmy częścią Jego ciała. I On chce poruszyć to ciało. On chce objawiać swoją potęgę pośród nas. Bo jest żywym, potężnym Bogiem. Jeśli nie wierzysz, wyjdź wieczorem po zachodzie i spójrz w niebo. Dla Niego nie było problemem stworzyć to, co zobaczysz. A nie wyobrażamy sobie tego, czego nie możemy zobaczyć. On to wszystko stworzył. I On chce poruszać swój Kościół. Drodzy, powstańmy, aby się modlić. Nie wiem, w którym miejscu jesteś, ale wiem, że Duch Święty pragnie poruszać twoje serce. Pragnie cię prowadzić. Pragnie cię używać do służby w miłości, w twoim domu, w kościele i w miejscu, gdzie żyjesz. Stańmy przed Panem. Jeśli potrzeba powiedzieć: Panie, dotychczas to jakoś mi nie wychodziło, nie zastanawiałem się nad tym, nie myślałem o tym, to możesz stanąć dzisiaj i powiedzieć: Boże, oto jestem. Oto jestem. Nieważne, co się stanie w moim życiu, ale oto jestem i pragnę, abyś mnie prowadził. Od dzisiaj chcę, aby moje życie było nacechowane służbą w miłości. Bo do tego mnie powołałeś, dlatego dałeś mi swoją wolność. Drogi Ojcze, niepojęta jest Twoja łaska. I ciągle odkrywamy i odkrywamy nowe rzeczy. A jeśli już patrzymy na to, na co patrzyliśmy, widzimy to w nowy sposób. Boże, dziękuję Ci za to, że powołałeś nas, że doprowadziłeś nas do wolności i że uczyniłeś nas kanałami, przez które pragniesz służyć w naszych domach, w naszej społeczności i również na ulicach naszego miasta. Dziękuję Ci, że Ty jesteś gotowy. Jakże często ja nie jestem gotowy, ale Ty jesteś zawsze gotowy. Ilekroć moje serce jest gotowe, używasz mnie, Panie. Proszę, abyś pobłogosławił ten zbór. Duchu Święty, przyjdź w nowy, potężny sposób. Przenikaj nasze serca, nasze myśli. Niech to słowo, Panie, jak miecz obosieczny rozdziela, abyśmy byli przygotowani do dobrego dzieła. Dziękuję Ci, Panie, że jesteś żywym, potężnym Bogiem pośród nas, ale i w naszych sercach. Duchu Święty, przyjdź. Przyjdź i napełnij. Przyjdź i dotknij nas dzisiaj. Przez wzgląd na imię Jezusa Chrystusa. Amen.